miasteczku i mam dwóch kolegów, którzy są kierowcami miejskich zakładów autobusowych i oni mi wprost powiedzieli, że w momencie, kiedy oszczędzają na ogrzewaniu, dostają jakąś premię motywacyjną za to, że zaoszczędzili jednocześnie na paliwie. I to jest rozpisywane w kartach. No niestety, smutne, ale prawdziwe. A pasażerowie marzną. Nikogo to nie obchodzi.
Premia motywacyjna za mrożenie pasażerów. Musimy to chyba zweryfikować. Może państwo pomogą. 2 2 7 3.
Autopromocja.
25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina.
Już pojutrze. Odliczamy codziennie o 7.40, opowiadając o naszych wielkich mistrzach.
Pierwszy w ogóle olimpijski medal w sportach zimowych.
Broń gąsienica, najlepszy z Polaków.
Czuję, że jeszcze coś zdobędziemy.
Również codziennie o 18.20 moje relacje z Mediolanu i Cortiny, z obiektów, na których po 6 lutego zatriumfują nowi wielcy mistrzowie, oby także nasi. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy. Elegancki, ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2025, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
Przedsiębiorco, wchodzi w życie KSeF. Jedno miejsce do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Od 1 lutego dla dużych firm, a od 1 kwietnia dla pozostałych przedsiębiorców. Skorzystaj z dostępnego na rynku programu do fakturowania zintegrowanego z KSeF lub wybierz bezpłatne aplikacje Ministerstwa Finansów. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksefpodatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury.
Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
To niestety odbijało się na naszych relacjach.
Mama była smutna i zmęczona.
Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
Zdrowit.
Zupy Frosty. Wiemy, co robić, by były takie pyszne. Do mrożenia wybieramy najlepsze warzywa. A ty wiesz, co z nimi zrobić?
Jeść, bo stygnie.
Zupy Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta.
Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
Poznaj przyszłość motoryzacji z technologią BYD. Wybierz superhybrydę Seal 5 DMI w cenie już od 113 100 zł w ofercie wyprzedaży rocznika. Sprawdź szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów.
Pani Barbaro, a gdzie kupić?
Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
No dobrze, a taki fajny prezent?
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, żeby wszystko było tanią, było...
Na mediaexpert.pl.
Walentynki w mediaexpert.
Żegnamy reklamy.
Jest 16.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
Zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu usłyszał zatrzymany pracownik MON-u. Grozi za to kara od 8 lat więzienia do dożywocia. Jak informuje warszawska prokuratura, do sądu skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Według nieoficjalnych informacji był on zatrudniony w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON-u. PKP PLK zrywa umowę w sprawie łódzkiego tunelu średnicowego. Inwestycja ma przestój od kilkunastu miesięcy. Zarząd PKP ogłosił decyzję na dworcu Łódź Fabryczna, gdzie jest nasz reporter Michał Dąbrowski.
Tunel średnicowy to podziemne połączenie głównych łódzkich dworców. Inwestycja jest realizowana od kilku lat, ale od prawie półtora roku tarcza drążąca stoi w rejonie Alei 1 Maja, gdzie doszło do zawalenia części kamienicy. Od tamtego czasu około 250 łodzian nie może wrócić do domów. Wykonawca wielokrotnie podawał terminy wznowienia prac i mówił o braku pieniędzy. PKP PLK dziś poinformowało o zerwaniu umowy, a to oznacza miesiące inwentaryzacji placu budowy i poszukiwań nowego wykonawcy.
Prezes Polskich Linii Kolejowych jeszcze dziś ma się spotkać z mieszkańcami. Borsuk zamieszkał w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Na razie śpi zimowym snem w jednej z nor na terenie parku. Pracownicy łazienek zapewniają, że kuny i łasice mieszkają tu od dawna, ale borsuk pojawił się po raz pierwszy. To największy przedstawiciel łasicowatych w Polsce. Pełny serwis Trójki o 17.
Sponsorem audycji jest Mazda. Producent modelu Mazda CX-80.
A teraz już czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna.
Zapraszam. Zmiany stóp procentowych w lutym nie było. Ta podstawowa nadal wynosi 4%. Brak obniżki stóp to dobra wiadomość dla silnego złotego. Gorsza dla osób spłacających kredyty. Tak komentuje decyzję Rady Polityki Pieniężnej Michał Stajniak z XTB.
Choć należy pamiętać, że większość kredytów hipotecznych w Polsce jest obecnie oparta na stałej stopie. Niemniej potencjalna standardowa obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych mogłaby wpłynąć na obniżenie raty o około 70 zł dla standardowego kredytu na 500 tysięcy zł na 15 lat oprocentowanego na poziomie 6%.
Zdaniem ekonomistów do obniżki stóp może jednak dojść na kolejnym posiedzeniu Rady w marcu. BLIK testuje możliwość przelewów na telefon w euro z Hiszpanii do Polski. Pierwszy pilotażowy przelew w euro z hiszpańskiego systemu płatności Bizum na numer telefonu zarejestrowany w BLIK w PKO Banku Polskim został zrealizowany i to kolejny krok do uruchomienia pełnej kompatybilności, czyli europejskich systemów płatności. W Polsce przybywa osób, które ukończyły 100 lat. Takim osobom przysługuje specjalne świadczenie, które wypłaca im ZUS. Przypominał dziś w Trójkowym Informatorze Ekonomicznym Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W tej chwili w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych według stanu na koniec grudnia ubiegłego roku wypłacał takie świadczenie honorowe, czyli dla osób mających 100 i więcej lat, już dla ponad 4000 osób, dokładnie 4057 osób. Warto podkreślić, że to świadczenie jest niezależne od renty, emerytury czy innego świadczenia. To są dodatkowe pieniądze i ta kwota jeszcze do marca, no bo w marcu będzie waloryzowana, wynosi 6589 zł i 67 groszy dodatkowo.
Najwięcej osób, które mają 100 lub więcej lat, mieszka w województwie mazowieckim, śląskim i dolnośląskim, najmniej w województwie podlaskim, lubuskim i opolskim. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka z zarzutem nieprzestrzegania praw konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny wyjaśnia, że chodziło o sposób oferowania próbnych egzemplarzy publikacji, testowego dostępu do serwisów internetowych i o naruszanie praw konsumentów przy zawieraniu umów na odległość.
Prawo do rzetelnej informacji to fundament uczciwej relacji na linii konsument-przedsiębiorca. Kupujący powinien jasno wiedzieć, jakie są zasady sprzedaży, rzeczywiste koszty produktu lub usługi oraz warunki umowy jeszcze przed jej zawarciem. Równie istotne jest transparentne określenie charakteru kontaktów podejmowanych przez sprzedawcę, tak aby konsument miał świadomość, że ma do czynienia z ofertą handlową.
Krótko mówiąc, konsument musi wiedzieć, co kupuje i za ile. W czasie rozpoczynających się pojutrze zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech nie zmarnuje się żadne jedzenie w olimpijskich stołówkach i restauracjach. Organizatorzy zapewniają, że 100% żywności, która pozostanie, trafi do potrzebujących. Przypomnijmy, że w grudniu włoska kuchnia została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 56 groszy, a euro 4,21.
Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-80.
Jutro szykuje się odwilż, która z południa przesunie się do centrum. Spadnie deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna jutro od minus 4 na północnym wschodzie, około plus 1 w centrum, do plus 7 miejscami na południu kraju. 24 minuty do godziny 17. Państwo dzwonią w sprawie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na której prezydent Nawrocki chce rozmawiać o przeszłości i kontaktach wschodnich marszałka Czarzastego.
Jeżeli prezydent nawet miał zastrzeżenia względem pana marszałka Czarzastego, to powinien je wcześniej ujawnić. To tak jak ja bym wiedział, że ktoś mnie okradnie i czekał na to, aż on to zrobi.
Panie Dariuszu, no nie do końca. To tak jakby pan wiedział, że ktoś pana okradnie, ale gdyby pan jednocześnie chciał o tym porozmawiać w przyszłą środę 11 lutego o godzinie 14. Wtedy posiedzenie Rady. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na telefony. Pan Janusz dzwoni w sprawie autobusów, w których bywa zimno.
Jak to się pozmieniało, że ludzie marzną w komunikacji miejskiej? W latach 80. i jeszcze 90. w Lublinie, żeby się ogrzać zimą, wystarczyło wsiąść do trolejbusa. One tak grzały w środku, że dosłownie jak w piekarniku. Trzeba się było rozdzierać, rozdziewać, rozpinać w tym trolejbusie, żeby się całkiem nie zagrzać. No a teraz proszę bardzo, wsiadamy do autobusu i zimno. No chyba, że kogoś grzeje albo ziębi wymiana uprzejmości pomiędzy panem Nawrockim a panem Czarzastym.
W tej sprawie dwie dwójki, siedem trójek, zresztą w sprawie każdej Jacek Frenzel przy telefonach odbiera od państwa połączenia. 20 minut zostało do godziny 17. Teraz zajmiemy się nowym prawem, które po cichu pojawiło się i zaczęło obowiązywać i każe zadać sobie pytanie, czy nasze państwo boi się nastolatków. Od początku roku obowiązuje nowelizacja prawa migracyjnego. Na jej mocy w pełni legalne staje się umieszczanie cudzoziemców powyżej 15 roku życia bez opieki w strzeżonych ośrodkach. Nowe państwo krytykują Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Maciej Duszczyk, podsekretarz stanu w MSWiA, przekonuje, że przepisy mają sprzyjać ochronie małoletnich. O tym Józef Niewiarowski.
15 lat. Uchodźców, którzy ukończyli ten wiek, od stycznia tego roku można zamknąć w strzeżonym ośrodku detencyjnym.
Do małoletniego bez opieki stosuje się artykuł 397 ustęp.
Ten drobny zapis w nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej wprowadza możliwość pozbawiania wolności dzieci i został wprowadzony do polskiego prawa tylnymi drzwiami.
To było zaszyte w tej ustawie, to nie było widoczne.
Tomasz Pietrzak, prawnik Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
Zarówno cudzoziemcy w postępowaniu o udzielenie ochrony, jak i pozostali cudzoziemcy, wszyscy powyżej 15 roku życia, mogą zostać pozbawieni wolności.
Mówimy szczególnie o dzieciach, które przedostały się do Polski przez terytorium Białorusi.
Zostałem pobity przez białoruską armię podczas przejścia do Polski.
Jestem uchodźcą, który potrzebuje ochrony w Polsce, bo moi rodzice umarli i nie mam żadnej opieki.
To cytaty dzieci uchodźców przekraczających granicę polsko-białoruską przedstawione w raporcie organizacji We Are Monitoring.
Jestem ciężko ranny, mam 17 lat. Związali mnie i kazali mnie pogryźć dzikiemu psu.
Mam 15 lat i potrzebuję życia w Polsce.
Dzieci, które bez opieki przecinają granicę polsko-białoruską, są najczęściej straumatyzowane. Do tej pory były kierowane do ośrodków opiekuńczych lub do pieczy zastępczej, ale nowe przepisy wprowadzają możliwość zamknięcia ich na pół roku w przypominającym więzienie strzeżonym ośrodku zarządzanym przez Straż Graniczną.
Osoba, do której...
która nie wytłumaczyła nam powodów, dla których wnioskowali o taką zmianę w prawie.
Sądzę, że te przepisy zostały znowelizowane właśnie po to, żeby nie musieć szukać placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Domyśla się prawnik organizacji humanitarnej.
Które są przepełnione, niefunkcjonalne, nie są w stanie przyjmować tych cudzoziemców.
Odpowiedzi udzielił nam natomiast sekretarz stanu w MSWiA Maciej Duszczyk.
Co do zasady, oczywiście dzieci nie są umieszczane w ośrodkach strzeżonych, natomiast istnieją sytuacje, które są rzadko wykorzystywane, ale jednak w niektórych przypadkach jest to konieczne. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z dużym podejrzeniem, że na przykład takie dziecko jest elementem handlu ludźmi i po prostu można założyć, że z takiego otwartego ośrodka po prostu ucieknie.
Czyli zasadniczo pozbawienie wolności dla bezpieczeństwa dziecka.
Rozumiem, że jeżeli ktoś jest ofiarą handlu ludźmi, to należy go pozbawić wolności. Taka jest logika za tym.
Kontruje prawnik.
Druga sytuacja jest taka, kiedy mamy do czynienia też z osobą, która jest na przykład świadkiem jakiegoś przestępstwa. I tutaj też istnieje ryzyko, że jeżeli ta osoba zostanie umieszczona w otwartym ośrodku, to albo ucieknie, albo dotrą do niej osoby, które wpłyną na nią w taki sposób, żeby złożyła zeznania, które będą korzystne dla tych, którzy popełnili takie przestępstwo.
Tylko dzieci są umieszczane w placówkach pieczy zastępczej, czyli w domach dziecka, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. No trudno argumentować, że dziecko jest narażone na niebezpieczeństwo, kiedy przebywa w placówce, które prowadzi państwo.
Do nowych przepisów odnieśli się także Rzeczniczka Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich. Wspólnie argumentują, że detencja nigdy nie jest zgodna z konstytucyjną zasadą dobra dziecka.
Rzecznik Praw Obywatelskich dodaje jeszcze, że taka izolacja nastolatków może pogłębić problemy, przez które ci młodzi ludzie ubiegają się w ogóle o status uchodźcy. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przygotowało z kolei petycję, w której apeluje do Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o wycofanie tych przepisów. The Lemon Twigs, I've Got a Broken Heart. 16 minut do godziny 17. Tu Trójka. W sprawie systemu e-faktur dzwonią państwo pod 2 2 7 3.
To jest tragedia. Po prostu nic nie chce działać prawidłowo. Logowanie się przez profil zaufany po prostu nie istnieje. Stworzono system, który jest najbardziej rozbudowany w całej Unii Europejskiej, gdzie się zbiera maksimum informacji, więcej niż w innych krajach typu Holandia, Włochy. Natomiast to jest po prostu koszmar biurokracji, tym razem w komputerze.
Co państwo na to? Dwie dwójki, siedem trójek. Zaglądamy teraz do kanadyjskiego Teksasu. Tak nazywana jest najbogatsza prowincja tego kraju, Alberta. I ona myśli o secesji. Właściwie to nie cała prowincja, tylko ci jej mieszkańcy, którzy popierają niewielką, ale ostatnio dosyć głośną partię separatystyczną. Niezadowolenie z przynależności do Kanady wykorzystuje oczywiście Donald Trump. Czy sąsiadująca od południa ze Stanami Zjednoczonymi Alberta będzie amerykańska? To pytanie w ramach cyklu Centrum Świata stawia Marcin Walter.
Centrum świata.
Separatyści twierdzą, że bogata w surowce Alberta nie może się rozwijać z powodu rządu w Ottawie i władz sąsiedniej prowincji Kolumbii Brytyjskiej. Ich stanowisko wyraził w telewizji CTV News jeden z liderów, Jeffrey Rath.
We don't need Canada.
Nie potrzebujemy Kanady.
Canada needs us.
Kanada potrzebuje nas. I dlatego wolą nawiązać współpracę z Waszyngtonem. Premier sąsiadującej z Albertą Kolumbii Brytyjskiej, David Eby, to podejście, a także rozmowy separatystów z urzędnikami Donalda Trumpa o przyszłej współpracy nazwał zdradą. Jeffrey Rath mówi z kolei, że Trump okazuje im więcej szacunku niż rząd w Ottawie. Obie prowincje są w sporze w sprawie ropociągu z Alberty w stronę Wybrzeża Pacyfiku, które jest terenem Kolumbii Brytyjskiej. Alberta chce robić biznes, Kolumbia i Pierwsze Narody mówią nie, między innymi z powodu ingerencji ropociągu w środowisko. Mimo słów premiera Kanady Marka Carneya, który oczekuje, że USA będą szanować suwerenność jego kraju, Donald Trump mówi, że USA będą współpracować z niepodległą Albertą. A jest z nami profesor Marcin Gabryś, kanadysta z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, jak realne jest dziś to, że w Albercie odbędzie się referendum w sprawie odłączenia tej prowincji od Kanady i kiedy mogłoby do niego dojść?
No, wydaje się, że jest coraz bardziej realne. Trwa zbieranie głosów. No, 180 tysięcy to jest i dużo, i mało. Wydaje się to prawdopodobne, patrząc na to, jak to dotychczas przebiega. To referendum powinno się odbyć albo z najbliższymi wyborami, jeżeli do tych wyborów jest mniej niż rok, albo będzie osobno. No, być może to będzie przyszły rok, 2027.
A jakie są zarzuty separatystów wobec rządu Kanady?
No, Alberta jest od dekad niezadowolona z tego, w jaki sposób następuje podział władzy w Kanadzie. To jest najbogatsza prowincja, która dopłaca do tych innych. Czasami separatyści wprost mówią do tych bardziej leniwych części Kanady, które nie są tak produktywne jak Alberta. Nie potrafią zarabiać pieniędzy. Ta władza, którą ma Alberta, jest za mała w stosunku do tego, co daje finansowo, więc te zarzuty mają charakter bardzo często ekonomiczny.
Pytanie też o system polityczny Kanady. Czy Ottawa łatwo zgodziłaby się na odłączenie Alberty, jeśli jej mieszkańcy tak zdecydowaliby w głosowaniu?
Jest wiele różnych kwestii, które wchodzą w grę, i prawo międzynarodowe, i prawo wewnętrzne Kanady. W Kanadzie o tyle to jest łatwiejsze do przewidzenia, że Kanadyjczycy mają doświadczenia z separatyzmem quebeckim ze wschodu prowincji frankofońskiej i w związku z tym, że te dwa referenda się już odbyły, to zostały ustanowione pewne reguły, które trzeba zachować, prawne, między innymi jeśli chodzi o poziom poparcia w referendum, który musi być uzyskany i później dalsze kroki. No i te dalsze kroki są chyba najtrudniejsze dla całego planu separacji, odłączenia się, bo one wymagają zmiany konstytucji, zgody wszystkich części pozostałych Kanady, zgody ludności rdzennej, która w Kanadzie jest ważną częścią tego całego ładu konstytucyjnego. No i to oczywiście nie oznacza, że ani Alberta byłaby w takim kształcie terytorialnym niezależna, ani oczywiście też finansowo w takim dobrym stanie, jak to przedstawiały separatyści, bo między innymi dług Kanady musi też zostać podzielony i Alberta musi dostać swoją część do spłacenia, a to nie są małe pieniądze.
Ani separatyści, ani chociażby sekretarz skarbu w rządzie Trumpa nie kryją się z tym, że rozmawiają o współpracy. USA ingerują więc w jedność Kanady. Jaka może być reakcja rządu w Ottawie?
No, reakcja rządu w Ottawie już jest słyszalna. Premier wprost mówi, że to jest niedopuszczalna sprawa. Poszczególni też przywódcy innych prowincji mówią wręcz o zdradzie ze strony separatystów.
Czy nie byłoby tak, że odrzucając jarzmo Ottawy, jak mówią separatyści, nie zgodziliby się oni tym samym na jarzmo Waszyngtonu? No bo Trump na pewno w zasobach naturalnych Alberty widzi przede wszystkim dolary, które może zarobić. No,
wydaje mi się, że to jest w ogóle największy paradoks tego ruchu separatystycznego, bo tutaj właśnie Te sformułowania o krzywdzeniu Alberty i tylko niezależności, która może pozwolić wyzwolić ten prawdziwy potencjał ze strony gospodarki Alberty, jednocześnie oznacza, że to niezależne państwo, jeżeli by do tego doszło, byłoby jeszcze bardziej uzależnione od Stanów Zjednoczonych niż jest to w przypadku Kanady. Wprost oczywiście wpisuje się w tu geopolityczne scenariusze trumpistów, którzy mieliby Albertę na celowniku, no bo to są jedne z największych na świecie zasobów energetycznych i Stany Zjednoczone oferują między innymi na przykład kredyty czy jakiś dostęp do swoich ropociągów, z którym zresztą Alberta już korzysta, no mieliby bardzo dużo narzędzi na to, żeby naciskać na Albertę, wręcz czynić ją dużo bardziej zależną od Stanów Zjednoczonych niż w stosunku do Kanady się dzieje obecnie, bo musimy pamiętać, że prowincje w Kanadzie mają zdecydowanie większą niezależność niż Stany w Stanach Zjednoczonych. Mało osób o tym wie, natomiast ten system federalny jest skonstruowany dużo bardziej w luźniejszy sposób niż to w Stanach Zjednoczonych jest. No więc tutaj ten paradoks jest jednym chyba z największych zagrożeń, jeśli separatyści będą szukali zwolenników w szerszych grupach społecznych.
Kanadysta profesor Marcin Gabryś był gościem Centrum Świata. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Centrum Świata.
Według sondaży za odłączeniem Alberty od Kanady zagłosowałby co trzeci mieszkaniec tej prowincji. Ale wracamy do Polski.
Ja proponuję coś takiego, jeśli między panem Czarzastym a panem Nawrockim zaczęło iskrzeć, to niech się spotkają na ringu, zobaczymy jaki będzie rezultat.
Pan Nawrocki nie dorasta do pięt panu Czarzastemu. Tak jest moje zdanie.
Ale trzeba uprzedzić, że wszystkie chwyty dozwolone, żeby pan Czarzasty dostał fory. Pozdrawiam. This is what I know. Step into my secret garden. It's not impossible to bloom and grow, 'cause everyone deserves their flowers. I'll only do it if I wanna. Got you hot under the collar.
Tell me what's on your mind, what you need. Don't have to whisper our fantasies. Maybe asking you shall receive. You just have to ask nicely.
Dwie dwójki, siedem trójek. W sprawie KSeF pani Marzena dzwoni.
Dzisiaj bez problemu pobrałam wszystkie faktury, wysłałam wszystkie faktury, wszystko działało prawidłowo. Tyle w tej sprawie.
A jak u Państwa? 2 2 7 3 Czekamy na kolejne głosy w tej sprawie i każdej innej także.
Zapraszamy do reklamy.
Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Titan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc mobilowan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
Desnoran?
Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
Po Desnoranie znika chrapanie.
Aflofarm.
Nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Tak, 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A mąka Młynpol różne rodzaje, 1,89 zł za kilogram przy zakupie dwóch z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Ach, co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Od 1 lutego duże firmy, a od 1 kwietnia pozostali przedsiębiorcy wystawiają faktury w KSeF, ale do ich odbioru w systemie wszyscy muszą być gotowi już od 1 lutego. Przygotuj swoją firmę. W KSeF odbierasz i wystawiasz faktury szybko i wygodnie. Nie wysyłasz, nie drukujesz, nie trzymasz w segregatorach. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksefpodatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury.
Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
Tanie tankowanie tylko z My Media Markt. Tylko do 11 lutego. Za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na stację BP. Z My Media Markt tankujesz do pełna. Szczegóły w regulaminie.
Media Markt. Żegnamy reklamy.
Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 4 lutego. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
Zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu usłyszał zatrzymany pracownik MON-u. Śledczy wystąpili o areszt. Dla mieszkańców warszawskiego Ursusa to może być ciężka noc bez ogrzewania. Trwają prace nad usunięciem awarii. Nawet połowie nowotworów możemy zapobiec. Przez zmianę stylu życia, mówią w Dniu Raka eksperci. Jest wniosek o areszt wieloletniego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej. Mężczyzna podejrzany jest o szpiegostwo na rzecz białoruskiego i rosyjskiego wywiadu.
Zostały przedstawione zarzuty zatrzymanemu wczoraj mężczyźnie z artykułu 130 paragraf 2. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności od lat 8 bądź kara dożywotniego pozbawienia wolności. Dotyczy szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu i czynnego udziału. W dniu dzisiejszym składał podejrzane wyjaśnienia. Został skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie.
Mówi Alicja Szalengowska ze Stołecznej Prokuratury Okręgowej. Mężczyzna został zatrzymany na wniosek Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która działała z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej oraz Żandarmerią Wojskową. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zwraca uwagę na świetną współpracę służb.
Widać, że służby po prostu działają profesjonalnie i myślę, że to jest to najważniejsze rozróżnienie. To znaczy służby przed rokiem 24 zajmowały się głównie sobą i opozycją, podsłuchiwaniem takich ludzi jak na przykład Krzysztof Brejza. I trzeba sobie zdać sprawę, że kontrwywiad i wojskowy, i cywilny jest odłapania szpiegów. To jest ich podstawowe zadanie. I bardzo się cieszę, że służby koncentrują się właśnie na tym.
Według nieoficjalnych informacji mężczyzna był zatrudniony w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON-u. Pracował w resorcie obrony od 30 lat. Do tej sprawy wrócimy w Pulsie Trójki za niespełna pół godziny. Mieszkańców warszawskiego Ursusa może czekać mroźna noc. Ponad 500 budynków zostało odciętych od miejskiego ogrzewania. To efekt awarii rury doprowadzającej ciepłą wodę z sąsiedniej dzielnicy Włochy. Usterka ma być naprawiona do 6 rano. Nasz reporter Michał Makowski rozmawiał z mieszkańcami o tym, jak radzą sobie z niską temperaturą.
Nie otwieramy okien, żeby nie wpuszczać zimna. Grzejemy się ciągłym gotowaniem, na przykład zupy, no ale żyjemy dalej. Jest dobrze.
Jaki patent do rana trzeba będzie zastosować?
Przykryć się kocami. Dużo kocy mamy akurat na zimę, wyciągnęliśmy, bo też w tych mrozach inaczej się nie da.
Ciepłej wody też nie ma, tak?
O nie, no to słabo.
Ma pani pomysł, jak się przygotować na tę zimną noc?
No dużo kołder chyba, albo się przytulać.
Możliwe, że po prostu jeszcze ciepło nie zdążyło uciec z mieszkania. No, jeszcze nie odczuwamy tego, bo nie były żadne balkony otwierane ani okna.
Ciężko powiedzieć, bo jestem zaskoczona. Tym bardziej, że przeziębiona, no będzie ciężko na pewno, ale trzeba będzie coś kombinować. Na pewno rosołek będę gotować, więc myślę, że chociaż troszkę to pomoże.
Władze Ursusa zdecydowały, że jutro nie będzie zajęć we wszystkich 9 szkołach podstawowych i 10 przedszkolach w dzielnicy. Szkoły mają zorganizować opiekę w świetlicach dla najmłodszych uczniów. Rak piersi u kobiet i rak prostaty u mężczyzn to najczęstsze nowotwory Polaków. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, więc chorób onkologicznych będzie coraz więcej, mówią w Światowym Dniu Raka eksperci. Rozmawiała z nimi Joanna Stankiewicz.
Co roku prawie 20 tysięcy kobiet słyszy diagnozę rak piersi. To najczęstszy nowotwór u pań. Żeby go wykryć, trzeba regularnie się badać, ale kobiety tego nie robią, mówi profesor Joanna Ditkowska z Narodowego Instytutu Onkologii.
Kobiety często robią sobie jedno badanie, a wyszło cacy. Dziękuję. Nie ma takiej świadomości, że te badania trzeba powtarzać.
Pani Hanna 8 lat temu zachorowała na raka piersi.
Jestem dzisiaj amazonką. Po radykalnej mastektomii, po rekonstrukcji piersi. Jest to długa, przewlekła choroba, ale każdy z etapów jest takim zwycięstwem.
Z kolei u mężczyzn najczęstszym nowotworem jest rak prostaty, dodaje profesor Ditkowska.
80% tych nowotworów się rozwija po 65 roku życia.
Na drugim miejscu pod względem zachorowań u obu płci jest rak płuca. Na trzecim rak jelita grubego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
Ptaki potrzebujące pomocy szybciej trafią do specjalistów. W warszawskim ZOO powstał ptasi punkt przyjęć. W nowym pawilonie jest urządzenie, które skróci drogę do lekarza weterynarii.
Będzie można już samodzielnie go znieść na dół do ptasiego punktu przyjęć. Są bardzo szczegółowe i bardzo prosto napisane w kilku językach instrukcje, w jaki sposób korzystać z tego urządzenia. One jest faktycznie bardzo podobne do zwykłego paczkomatu. Do otwartej skrzynki wkładamy pudełko z ptakiem, które przynieśliśmy. Bardzo proszę również o wypełnianie ankietek. Zależy nam na tym, aby uzyskać informacje, z jakiego powodu ptak do nas trafia, co mu się przydarzyło.
Mówi kierowniczka ptasiego azylu w warszawskim ZOO Angelika Gackowska. Ptasi punkt przyjęć działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To był Serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Jest 17.05, sport w Trójce, Norbert Michalak.
Nie było łatwo, ale ostatecznie udało się wygrać z tenisistką rozstawioną z numerem 7. Maja Chwanicka pokonała Olgę Danilowicz 6-1, 1-6, 6-2 w 1/8 finału halowego turnieju w rumuńskim Cluj-Napoca. Tym samym awansowała do ćwierćfinału. O półfinał Chwanicka zagra ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Brytyjką Emmą Raducanu lub Słowenką Kają Juwan. Z tą ostatnią Polka występuje w deblu, we wtorek awansowały do ćwierćfinału. Dziś wieczorem kibiców kobiecej siatkówki czekają niemałe emocje. Deweloper z Rzeszów zagra przed własną widownią ostatni mecz fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Rywal niemiecki Palmberg Schwerin. W pierwszym meczu mistrzynie Polski wygrały na wyjeździe 3-2. Teraz, by bezpośrednio awansować do ćwierćfinału z pierwszego miejsca w grupie, Deweloper mógłby nawet minimalnie przegrać po tiebreaku, mówi libero rzeszowskiej drużyny Magda Kubas.
Ten mecz ze Schwerinem, na pewno na razie tylko o nim myślimy. Tam wiemy, że wystarczą nam dwa sety, ale tak nie myślimy. Chcemy go wygrać spokojnie, 3-0 i po prostu cieszyć się ze zwycięstwa. No a później no to Elbląg i zobaczymy, co tam się wydarzy.
Początek meczu o 18:00. Organizatorzy zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech milczą. Nic dziwnego, bo to najpilniej strzeżona tajemnica każdych igrzysk. Mowa o tym, kto zapali olimpijski znicz na San Siro podczas piątkowej ceremonii otwarcia. Jednak do sieci wyciekły dwa nazwiska włoskich sportowych legend. La Gazzetta dello Sport zdradziła, że mają to być złoci medaliści w narciarstwie alpejskim. Alberto Tomba i Deborah Compagnoni.
Pogoda tej nocy będzie bardzo różnorodna, jeśli spojrzymy na regiony Polski. Minus 11 ma być na północnym wschodzie, ale plus 1 miejscami na południu. Jutro w ciągu dnia na południu nawet 7 na plusie, w centrum plus 1, a na północnym wschodzie minus 4 stopnie.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7,5 minuty po godzinie 17. Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik, Jacek Frenzel, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. W audycji popołudniowej mówimy o tym, że prezydent chce na Radzie Bezpieczeństwa omówić kontakty wschodnie marszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty mu na to odpowiada.
Panie prezydencie, ja jestem czysty, a pan? Porozmawiajmy o tym na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.
Na to na Twitterze odpowiada rzecznik prezydenta. Karol Nawrocki przeszedł pozytywnie procedurę dostępu do informacji niejawnych w 2009, 2014 i 2021 roku. Poddanie się tej procedurze przez pana marszałka Czarzastego zamknęłoby sprawę. Czy starczy panu odwagi, panie marszałku? Kończy swój tweet tym pytaniem rzecznik prezydenta, a na to słuchacz Arkadiusz.
Jeśli między panem Czarzastym a panem Nawrockim zaczęło iskrzeć, to niech się spotkają na ringu, zobaczymy jaki będzie rezultat.
Czekamy na rozstrzygnięcie, oby bezkrwawe. Tymczasem polskie służby mają szpiega ze wschodu, takiego prawdziwego. Sporo na to wskazuje. Dokumentacja to nie spekulacje. Ten szpieg przez długie lata pracował przy strategii obronnej Polski. O tym na poważnie. W Pulsie Trójki. O 17:30 u Moniki Suszek pułkownik Andrzej Derlatka, był oficer wywiadu, i Mariusz Marszałkowski z portalu Defense24 porozmawiają. Wcześniej w Trójce o tym, jak chronić się przed szpiegami. Takimi w naszej własnej skórze.
Jeżeli nie palimy tytoniu, jeżeli się ruszamy, nie jesteśmy otyli, jeżeli ograniczamy alkohol, zaszczepimy się przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, to tak naprawdę mamy szansę 50% zachorowań uniknąć.
W sprawie każdej, dwie dwójki, 7 trójek, a to Bush i The Chemicals Between Us. 9 minut po godzinie 17. Tu Trójka. I want you to remember. A love so full it could send us always. And I want you to surrender all my feelings and love today. And I want you to remain the power of children can amaze. I'll try not to complain. Baby, chemicals between us, the wall. Już 12 minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Nowotworów przybywa w Polsce i to jest druga po chorobach krążeniowych przyczyna śmierci w naszym kraju. A dziś Dzień Walki z Rakiem.
Mam nadzieję, że wszyscy inni ludzie będą tutaj klaskać głośno.
To pani Hanna, która pokonała raka piersi.
Za każdym razem, jak będą słyszeli dzwon.
Dzwon życia w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie zabrzmiał po raz pierwszy. Jest 25. w kraju.
Niech ten dzwon bije bardzo głośno, bardzo często.
Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
Niech oznajmia tą nowinę, tą wzruszającą chwilę.
W dzwon mogą uderzać pacjenci po zakończeniu każdego kolejnego etapu terapii, żeby dać nadzieję innym chorym. A nadzieja jest bardzo ważna. Na leczeniu. Pani Katarzyna Gulczyńska dawała ją bliskiemu choremu na raka, który poddał się chorobie. Postanowiła pokazać mu, że szczyty można zdobywać i to dosłownie.
Był w beznadziejnej sytuacji, bez sensu życia, bez celu. Powiedziałam, że wejdę na tyle szczytów z korony ziemi, ile on dostanie chemii. Dostawał chemię co 2 tygodnie, a ja co 2 miesiące byłam na innym kontynencie.
Szczyty korony ziemi to symbol.
Na raka chorują ludzie na całym świecie. Jesteśmy leczeni tą samą chemią.
Profesor Joanna Ditkowska, Krajowy Rejestr Nowotworów.
W 2023 roku zarejestrowaliśmy 193 tysiące zachorowań na nowotwory. To jest bardzo dużo. To jest najwyższy wynik w historii Krajowego Rejestru Nowotworów. I mamy 1,5 miliona osób, które żyją z chorobą nowotworową, czyli kiedykolwiek w życiu miały zdiagnozowaną chorobę.
Te liczby rosną. Skąd się biorą?
Ponieważ wiek jest największym czynnikiem ryzyka, a my się jako społeczeństwo starzejemy, no to dlatego to jest główny czynnik zwiększania się liczby zachorowań, ale nie jedyne oczywiście.
No właśnie, powinniśmy zadbać o siebie, kilka rzeczy skreślić z naszego życia, kilka wdrożyć, mówi przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego profesor Piotr Rutkowski.
Ty decydujesz, czy zachorujesz i w przypadku nowotworów w połowie jest dokładnie tak, bo jeżeli nie palimy tytoniu, jeżeli się ruszamy, nie jesteśmy otyli, jeżeli ograniczamy alkohol, zaszczepimy się przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, to tak naprawdę mamy szansę 50% zachorowań uniknąć.
Nie można zapominać o profilaktyce.
Jeżeli poświęcimy ten jeden dzień choćby w roku na profilaktykę, Światowy Dzień Raka jest bardzo dobrym momentem, żeby zrobić sobie taką obietnicę, to tak naprawdę mamy szansę uratować siebie i nie narazić też naszych bliskich na konsekwencje tego, że zachorowaliśmy na nowotwór.
Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec w swój dzwon zabił 2 miesiące po zdiagnozowaniu choroby.
Został wykryty bardzo groźny nowotwór, czerniak. Na szczęście właśnie z racji tego, że się badałem, sukcesywnie okazało się, że ten nowotwór był w stadium in situ, to znaczy był na samym początku. Wystarczył sam zabieg i de facto moje leczenie zakończyło się.
Pani Katarzyna Gulczyńska dziś jest prezeską Fundacji Pokonaj Raka. Wspiera chore onkologicznie osoby, daje im nadzieję.
Czy pani bliskiej osobie udało się przeżyć?
Absolutnie tak. Obydwoje zwyciężyliśmy.
O sprawie opowiadała państwu Monika Gosławska. Ja dodam jeszcze, że Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie wspólnie z Fundacją Rock and Roll przygotowała miesiąc wsparcia dla chorych onkologicznie. Szykuje też koncert Kora Kora 28 lutego w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zabrzmi muzyka Kory, która otwarcie opowiadała o swoich zmaganiach z nowotworem. 16 po 17. Tu Trójka i Mana. Wszyscy, którzy jeżdżą komunikacją miejską, wiedzą, jak te ostatnio niskie temperatury wpływają na stan, na sytuację w autobusach, w tramwajach, w pociągach. Nie jest ciepło, chociaż to wszystko zależy od miejsca, od konkretnego pojazdu. Śnieg, zamarzający deszcz i mrozy to są trudne warunki dla komunikacji miejskiej. W tej sprawie mogą Państwo dzwonić pod 2 dwójki i 7 trójek, ale to są szczególnie trudne warunki dla pojazdów elektrycznych. To, jak radzą sobie autobusy w taką pogodę, na prąd, sprawdzał Kuba Witkowski.
Gołoleć przed kilkoma dniami sparaliżowała m.in. Poznań.
No ja z Piątkowa jadę, to jest jedna szklanka.
Ucierpiała też komunikacja miejska, zwłaszcza autobusy elektryczne.
Zaczęły zamarzać pantografy.
Przyznał w Radiu Poznań szef MPK Krzysztof Dostatni. Chodzi o wysięgniki na dachu, którymi na pętli można podłączyć się do specjalnej ładowarki.
Był taki moment, że te autobusy musieliśmy sukcesywnie zacząć zastępować autobusami diesla lub wodorowymi.
Ale marznący deszcz to nie jedyne wyzwanie dla takich autobusów.
Przede wszystkim problemy dotyczyły tego, że autobus elektryczny w zimie ma krótszy zasięg,
mówi profesor Michał Wolański, ekspert transportowy z SGH.
I systemy muszą być tak zaprojektowane, żeby być na to odporne. No i teraz taki stres test mamy.
I ten test jasno pokazuje, które z miast oszczędziło na liczbie ładowarek, a które na pojemności baterii.
Bo na przykład w Warszawie już widać było, że w tych jutongach, które mają, wyłączali ogrzewanie.
To dowód na to, że miasta muszą wyciągnąć wnioski na przyszłość. Tym bardziej, że 2026 rok jest wyjątkowy.
W miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców nie będzie można już kupować
kupować autobusów spalinowych.
Piotr Rachwalski, menedżer w spółkach kolejowych i autobusowych.
Zostają nam tylko autobusy elektryczne, ewentualnie wodorowe.
Wygląda jednak na to, że włodarze, póki mogli, ogłaszali przetargi na pojazdy spalinowe.
No, niewątpliwie, i to jest oczywiście słuszne, autobus elektryczny jest kilka razy droższy od autobusu spalinowego.
I wciąż, co pokazuje zima, podatny na pogodę, ale mówi się, że także nieprzydatny w przypadku ewakuacji ludności.
Prądu w wiaderku do autobusu nie dowieziemy, paliwo zawsze można.
Znaczy ja rozumiem, że miasta chcą kupić jak najwięcej autobusów spalinowych, póki można, żeby uczenie się elektromobilności i koszty elektromobilności przesuwać w czasie, i to jest racjonalne. Natomiast te względy ewakuacji to jest jakaś absolutna ściema.
Co potwierdzałby przykład choćby Kijowa, gdzie nigdy do takiej ewakuacji nie doszło.
A autobusy na prąd jeżdżą po polskich ulicach od wielu, wielu lat, nawet dziesiątek lat można by powiedzieć. O ile te autobusy, które mamy teraz, jeżdżą na zasilaniu bateryjnym, to kiedyś na stałe były podpięte do sieci. Na pewno państwo pamiętają. Zresztą nie wszędzie trzeba to pamiętać. W niektórych miastach wystarczy za okno wyjrzeć, żeby je zobaczyć.
W latach 80. i jeszcze 90. w Lublinie, żeby się ogrzać zimą, wystarczyło wsiąść do trolejbusa. One tak grzały w środku, że dosłownie jak w piekarniku. Trzeba się było rozdziewać, rozpinać w tym trolejbusie, żeby się całkiem nie zagrzać.
Czyli jednak technologia ze stałym podpięciem do sieci ma swoje przewagi nad tą wykorzystującą zasilanie bateryjne. Może państwo mają jakieś przemyślenia w tej sprawie? 2 2 7 3. Czekamy na telefony. Jacek Frenzel odbiera, czeka przy słuchawce. A za kilka chwil o 17.30 Puls Trójki, w którym Monika Suszek porozmawia o szpiegu w Polskim Ministerstwie Obrony Narodowej. Takim, który miał dostęp do strategii obronnej naszego kraju.